Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Piątkowy wieczór to zawsze nasze spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu jest ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, moderator dzieła biblijnego. Dla księdza doktora Tomasza, dla wszystkich nas słuchających, rozważających i poszukujących Słowa Bożego, prośmy o potrzebne dary i łaski Ducha Świętego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy, słuchaczy Radia Maryja i zachęcam, zapraszam, jak w każdy piątkowy wieczór, do rozważania Słowa Bożego, które usłyszymy i które towarzyszyć nam będzie w najbliższą niedzielę. To niedziela szczególna, ponieważ wszyscy, którzy żyją Słowem Bożym, którzy głęboko kochają Pana Boga, Jego Matkę, wiedzą, że właściwie zakończyliśmy uroczystością Bożego Ciała taki szczególny okres w Kościele, kiedy nagromadziło się wiele pięknych uroczystości. Kończyliśmy okres wielkanocny, później Niedziela Trójcy Świętej, właśnie uroczystość Bożego Ciała. A ta niedziela, która nadchodzi, wprowadza nas, jakby ponownie przywraca nam w Kościele okres zwykły, tak zwany, który towarzyszyć nam będzie aż do praktycznie końca listopada, do Niedzieli Chrystusa Króla. To niedziela dziesiąta w ciągu roku. I dzisiaj, w ten piątkowy wieczór, chcemy się spotkać z Chrystusem, który przybywa jako na pewno wielki prorok, bo tak go określi Ewangelia, ale przede wszystkim jako nasz Bóg, nasz mistrz i przyjaciel, przyjaciel życia, który kocha człowieka i któremu człowiek przede wszystkim nie przeszkadza. Dziś tak się niestety w świecie dzieje, że my przeszkadzamy sobie nawzajem, nie interesujemy się sobą, często patrzymy tylko na własne sprawy. Bóg, który dziś do nas przyjdzie w Słowie Bożym, szczególnie w Ewangelii, Chrystus Pan pokaże, jak bardzo przybył po to, żeby interesować się problemami, trudnościami, tragediami ludzkimi. Do tego też przygotowywał swoich uczniów. Do tego też zaprosi swoich uczniów w tej Ewangelii, którą usłyszymy o wskrzeszeniu młodzieńca czy czego chłopca w miejscowości Nain, do której uda się dzisiaj Pan Jezus. Każdy jest zaproszony do takiego udziału, do takiego bycia w szkole Jezusa, która przygotowuje nas przez takie fragmenty, przez takie spotkania z Jezusem, który czyni wiele cudów i znaków, aby właśnie uczyć się od mistrza, jak interesować się drugim człowiekiem, tragedią drugiego człowieka, jak być z drugim.
Słowo Boże najbliższej niedzieli, pierwsze czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 17, wersety od 17 do 24, psalm 30, drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów, rozdział 1, wersety od 11 do 19 i Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 7, wersety od 11 do 17. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: daj mi twego syna. Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam zamieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Pana, rzekł: o Panie, Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana rzekł: o Panie, Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w twoich ustach jest prawdą.
Pierwsze czytanie w najbliższą niedzielę przeniesie nas do dość zamierzchłej historii Izraela, bo aż do IX wieku przed Chrystusem, do czasów bardzo burzliwych, których, jak słyszymy, głównym bohaterem jest Eliasz, ale przynajmniej jedno zdanie musimy sobie powiedzieć o kontekście historycznym, w jakim on działa. To jest moment, kiedy bardzo trudno jest wyznawać wiarę w jednego Boga. W państwie, gdzie żyje Eliasz, rządzi król Achab, bardzo bezbożny król, jak go określa Pismo Święte, wraz ze swoją żoną, królową Izabel. I tak się stało, że Eliasz właściwie całe swoje życie to poświęcił praktycznie ukrywaniu się, ucieczce, ale jednocześnie też i walce w obronie wiary w jedynego Boga. Spotkanie u tej wdowy to właśnie spotkanie u kobiety, która pomagała mu, której mógł się zatrzymywać bezpiecznie, kiedy musiał się chronić przed agresją, przed wrogim nastawieniem króla. Co jest ważne w tym czytaniu, jak wiemy, Ono też przygotowuje nam wydarzenia Nowego Testamentu i wiemy, że Chrystus Pan, kiedy pyta swoich uczniów, kiedy w jakiś sposób zbiera opinie u uczniów, od ludzi też, którzy go postrzegają, dowiaduje się, że wielu z nich postrzega go właśnie jako Eliasza, który przyszedł ponownie. Bo Eliasz uchodzi w Piśmie Świętym wraz potem ze swoim uczniem Elizeuszem za największych cudotwórców Starego Testamentu. I taki moment właśnie pokazuje nam dzisiejsze czytanie. Połączy on niejako właśnie ten cud wskrzeszenia tego syna wdowy wraz z cudem, którego dokona Pan Jezus w Ewangelii. Te dwa czytania, te dwa wydarzenia łączą się przez to cudowne wydarzenie wskrzeszenia. Ale jednocześnie warto w tym czytaniu o Eliaszu zauważyć jeszcze jedną rzecz. Eliasz jest prorokiem, który nie pozostawił po sobie żadnej spuścizny literackiej. Nie czytamy w Piśmie Świętym żadnej księgi, której byłby autorem. Bardziej działa niż mówi, choć dzisiaj kobieta powołuje się na słowa, które wypowiada. Ale Eliasz generalnie w Piśmie Świętym wypowiada się dość rzadko. Więcej jest u niego czynów i akcji. Dlatego też bardziej nazywany jest mężem Bożym w tej takiej bardzo dawnej, starej tradycji biblijnej, a nie prorokiem, choć wiemy, że jest prorokiem wielkim, bo tytuł Syn Boży to synonim proroctwa. I tak jak u proroków, taki Eliasz jako Syn Boży dziś przedstawiany, ważna jest jedna rzecz. Prawdziwy prorok nigdy nie działa we własnym interesie. Nigdy nie powołuje się na własny autorytet. Nigdy nie mówi, że to jest jego dzieło, to czego dokonuje, czy to przez słowo, czy przez czyn. I tak samo czyni dzisiaj Eliasz. On wie, że nad nim jest wielki Boży autorytet. I tylko w Bogu pokładając nadzieję i tylko Jego wzywając jako Pana życia właśnie, może dokonać tego wielkiego znaku, jakim było wskrzeszenie, przywrócenie do życia tego młodego człowieka. Tu znamienne są jego słowa. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego i ożyło. To nie była prywatna sprawa Eliasza. Nie słowa Eliasza sprawiły to, ten wielki cud, ale właśnie wezwanie Boga i jego mocy. I to Pan ingeruje. I Pan przez nas też działa. To chcę dzisiaj powiedzieć także i w tym pierwszym czytaniu nam Pismo Święte. Tak samo jak Eliasz mamy okazję, może nie w tak spektakularnym momencie, ale czy w takich spektakularnych okolicznościach, ale też naszym postępowaniem i naszym słowem ożywiać w ludziach wiarę, życie, prawdziwe życie, to duchowe. Może nie mamy tej władzy i takiej mocy wypraszania u Boga tak wielkich cudów, ale te małe cuda codzienności, kiedy przywracamy wiarę w człowieka, kiedy przywracamy w nim życie Boże, kiedy go potrafimy pocieszyć, podźwignąć, to są te momenty, kiedy i my stajemy się takimi mężami Bożymi. A po to też jesteśmy wezwani. Każdy z nas już od Chrztu Świętego jest wezwany do prorockiego urzędu. I on się przejawia przede wszystkim przez właśnie dobre słowo, czasem dobry gest, który dźwiga człowieka ze słabości, a najbardziej z duchowej śmierci.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego.
Piękne jest to drugie czytanie i choć na pierwszy rzut oka, czy tak po pierwszym naszym dzisiaj tu usłyszeniu go, naszej lekturze, pojawia się taka myśl, że jest to przyznanie się, czy to świadectwo Pawła o swoim apostolacie, to również i w tym czytaniu bardzo mocno widać ten temat proroctwa, proroctwa, które zauważyliśmy w pierwszym czytaniu i które pojawi się też jako temat w Ewangelii, kiedy Chrystus będzie postrzegany jako wielki prorok. Dlaczego tak jest? Jest to wspaniałe świadectwo dzisiaj świętego Pawła o swoim powołaniu, o swoim nawróceniu również. Jest ono o tyle ciekawe, że jest to właśnie własna refleksja nad tym, kim Paweł się stał, kim był i kim się stał. My wiemy, że taka refleksja nad osobą Pawła istnieje także w Dziejach Apostolskich, kiedy naoczni świadkowie, towarzysze Pawła, jak święty Łukasz, relacjonują, jak Paweł się nawrócił, jaką drogę przeszedł, żeby stać się apostołem narodów. To świadectwo jest tym cenniejsze, że mówi o nim sam Paweł. I co podkreśla, że też to, że stał się apostołem, to nie jest. I to, że głosił Słowo Boże, tak jak to było też u Eliasza widać, kiedy działał, to działał dlatego, że taki miał mandat Boży. Powoływał się zawsze na Boży autorytet. To tutaj również w tym czytaniu widzimy, że święty Paweł nie mówi, bo ja tak chciałem, to głosiłem, bo mi się tak podobało, bo mi się kiedyś spodobało, to się nawróciłem i zmieniłem i potem słowo moje miało moc, tylko podkreśla znowu bardzo wielką prawdę. Spodobało się temu, który od łona matki już mnie powołał. To Bóg jest sprawcą w nas wszelkiego duchowego dzieła, czynu, życia przede wszystkim. I tego słowa, które ma moc potem u świętego Pawła nawracać wielkie rzesze narodów. Ale co chciałbym podkreślić jeszcze i dlaczego mamy tutaj ten charyzmat prorocki? Też nie dlatego, że właśnie przytaczamy te słowa o głoszeniu Ewangelii, bo to jeszcze nie wszystko, bo to jest apostolat też, ale też ten urząd prorocki tu pięknie jest pisany. Właśnie to słowo od łona matki chciałbym, żebyśmy z tego czytania wzięli sobie do serca i przemyśleli, jak, zobaczmy, głęboko Paweł wnika w korzenie, w te podstawy, fundamenty swojego powołania. On nie wymyślił tego zwrotu, że od łona matki Bóg powołuje. To jest słowo, które wypowiedział Jeremiasz, kiedy zostawał powoływany jako prorok. I mówi, Pan zanim ukształtował mnie w łonie matki, to już mnie znał. Właściwie to były słowa Boże. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Już miałem projekt wobec ciebie. Już byłeś moim przyjacielem i wybranym. Jeszcze zanim twoi rodzice właściwie o twoim poczęciu pomyśleli. I tak samo powie sługa Jahwe, Izajasz. Prorok Izajasz, Deutero Izajasz w 42 rozdziale swojej księgi powie nam, że również od łona matki powołał sługę pańskiego, by szedł i nawracał narody, ogłaszał rok łaski u Pana. My wiemy, jak dzisiaj to łono matki jest postrzegane, jak często debatuje dzisiejszy człowiek, kiedy Bóg ma wobec niego projekt. I często jest niestety w naszych rozważaniach tak dalece to posunięte, że to łono matki nie jest miejscem świętym właśnie Bożego projektu. A dzisiaj Paweł podkreśla, gdzie rodzi się Boży plan. I to miejsce, chcę powiedzieć, jest święte, w to miejsce nie można ingerować, bo tam już jest Boży projekt, tam jest Boży przyjaciel. Każdy z nas przez łono matki przechodzi. I to jest to pierwsze sanktuarium, w którym Bóg już wtedy powołuje nas do różnych urzędów. Także do tego, który był dany świętemu Pawłowi, bo każdy z nas jest też, jak już powiedzieliśmy, i powołany na proroka, i na apostoła po przyjęciu chrztu świętego. Ale łono matki jest tym punktem wyjścia, które jest świątynią samego Boga, w którą On ingeruje, w którą On wnika, patrzy i tam człowieka przygotowuje do jego misji. Dlatego człowiekowi nie wolno nigdy podnosić ręki na to miejsce, nie wolno człowiekowi zawładnąć tym miejscem i decydować, co się tam pojawi, kto tam będzie żył, czy w ogóle pozbawiać tego miejsca życia i łaski, świętości, którą Bóg to miejsce szczególne w człowieku obdarza.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jednego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
Kiedy czytamy ten fragment Ewangelii, nie dziwi nas, że kilka rozdziałów później, gdy Pan Jezus zapyta, za kogo uważają mnie ludzie, uczniowie odpowiedzą: za Eliasza, za Jeremiasza albo za jeszcze jednego z proroków, na przykład Elizeusza, o którym też już wspomnieliśmy. Bo ten czyn dzisiejszy, jak widzimy, właściwie bardzo upodabnia się do tych wydarzeń, które już czytaliśmy w pierwszej Księdze Królewskiej. Więc postrzegając Jezusa, widząc Jezusa tak działającego, ludzie mówili: no pewnie to Eliasz, który też, jak czytamy w naszych księgach, w synagogach, wskrzeszał ludzi. Albo może Elizeusz. Ludzie nie są pewni. Ale Chrystus w tym momencie Ewangelii nie prostuje tego, może nie tyle błędnego, co nie do końca pełnego obrazu swojej osoby. My też zawsze, kiedy tu rozważamy to słowo na niedzielę, to przede wszystkim staramy się uchwycić, jaki jest Bóg, który do nas przemawia. Kim jest Chrystus akurat w danym momencie dla nas przemawiający we fragmencie Ewangelii? Czy jako król nam się objawia, czy właśnie jako prorok, czy jako Syn Boży, czy jako Mesjasz? Dzisiaj przede wszystkim chcę podkreślić Chrystus, że jest tym wielkim prorokiem i tego urzędu wcale jakby w sobie nie anulował, go tylko wypełnił, upiększył, ubogacił, wzmocnił i nam go też podarował w jakiś sposób. I to jest piękne, że właśnie szczególnie święty Łukasz, zauważmy, bo z jego Ewangelii czerpiemy te wiadomości dzisiejsze, pokazuje nam Chrystusa jako proroka. On Chrystusa jako ewangelista nigdy nie spotkał osobiście, w sensie Chrystusa jako żyjącego Mesjasza, chodzącego po Galilei, po Judei. To, co napisał, zasłyszał od innych. Też zasłyszał właśnie o tym, że Chrystus jest wielkim prorokiem. I to on później w swojej tradycji najpiękniej rozwinie ten urząd, opis tego urzędu, kim jest prorok. Zarówno w Ewangelii spotykamy później choćby prorokinię Annę, słowa o Janie Chrzcicielu, który jest wielkim prorokiem, a potem także w Dziejach Apostolskich ten urząd prorocki doda świętemu Pawłowi, Barnabie i także wielu innym, wprowadzi też na scenę takiego wspaniałego proroka, jakim jest Agabos, może mniej znana postać nam, ale warto sobie też na nią spojrzeć w Dziejach Apostolskich i odnaleźć te fragmenty w tej księdze. Prorok z mocą, prorok, którego słowo ożywia, prorok, którego słowo stawia na nogi. I tu nam Jezus jakby podpowiada pierwszą prawdę, którą chce nam przekazać poprzez tę Ewangelię, poprzez to wydarzenie, jeżeli jestem prorokiem. Bo przecież na Chrzcie Świętym w momencie namaszczenia, kiedy kapłan nas namaścił świętym olejem, to włączył nas w trzy urzędy, kapłański, królewski i prorocki. A prorok, jak mówi Pismo Święte, to usta Pana. I taki prorok ma być odpowiedzialny za swoje słowo. To tak jak o Samuelu jest powiedziane, żadne jego słowo nigdy nie padło bezużytecznie na ziemię. Więc my też, spotykając Chrystusa, który odkrywany jest dzisiaj jako wielki prorok przez tłumy, które widzą cuda, ma być postrzegany nie tylko jako cudotwórca, ale jako też ten, który ma słowo z mocą, ale też słowo czyste, słowo piękne, słowo szlachetne, słowo, które ma wartość, które nie pada bezmyślnie, które potrafi przede wszystkim człowieka dźwignąć, umocnić, które ma po prostu taką budującą moc, umacniającą. I do tego nas Bóg wzywa, byśmy spojrzeli na nasze słowa codzienności, jakimi słowami się karmimy i potem jakimi słowami karmimy innych. Bo dzisiaj też wiemy, że jedno słowo czasami potrafi człowieka zniszczyć, zdruzgotać, zabić. Odbiera mu godność, odbiera mu cześć. Chrystus nigdy tak nie postępował. I kiedy przychodził jako prorok, to po to, żeby ożywiać swoim słowem. I to słowo ożywiające, szlachetne, piękne, też włożył nam w usta. Jeżeli ja słyszę takie słowo w Ewangelii, czy w innym czytaniu, w czasie niedzielnej, czy jakiejkolwiek innej liturgii, to tym słowem mam naprawdę żyć, czyli takim samym słowem się posługiwać. A moje usta nie mogą być wtedy miejscem brudu, miejscem, z którego wypada coś, co jest niepotrzebne, co jest bezużyteczne, albo czasami i niszczące. Druga prawda, nad którą warto się pochylić, czytając ten tekst Ewangelii przeznaczony na dziesiątą niedzielę zwykłą, to prawda o Kościele, jaka tu jest zawarta. Warto by odkryć w obrazie matki płaczącej nad swoim zmarłym synem obraz właśnie Kościoła, nas samych. Chrystus przychodzi do konkretnej wspólnoty. Wszystko, co robił, robił dla założenia królestwa, czyli dla pozyskania wierzących, dla tych, którzy przyjmą Jego słowo. Chce się otaczać ludźmi, to podkreśliliśmy, że interesuje się człowiekiem. Jest dla człowieka. Człowiek mu nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, chce, żeby tych ludzi było jak najwięcej. I obraz tej matki i syna właśnie znamionują często taką postawę Kościoła. Matka, która płacze nad swoim synem, to tak jak Kościół, który płacze nad swoimi dziećmi, które No, czasami się zagubią, czasami też umrą. Szczególnie symboliczny byłby ten obraz takiej śmierci duchowej. A to zawsze napawa wspólnotę czy Kościół bólem. Jeżeli bowiem, jak powie też święty Paweł w swoim tekście, jeden członek cierpi, odczuwa ból, a nie daj Boże umarł, czy obu umarł, to współcierpią wszystkie członki. Dlatego tę matkę przeszywał tak wielki ból, bo straciła cząstkę siebie. To z jej łona wyszedł ten syn, o tym łonie dzisiaj tak podkreślaliśmy. Ona to czuła, tak jak każda matka. I wiemy, że to wielka tragedia. I dlatego też właśnie Kościół też tak samo smuci się, kiedy odpadamy od Niego, kiedy jakoś umieramy dla Niego, kiedy nie mamy już łączności ze swoją matką, a szczególnie kiedy następuje śmierć duchowa. Dlatego też Kościół prosi, tak jak i ta matka, w jakiś sposób samego Chrystusa, bo ona, widzimy, dlatego Kościół, można powiedzieć, to Chrystus. Sam Kościół bez Chrystusa, czyli nasze zgromadzenie, jeżeli nie jesteśmy w Jego imię zgromadzeni, nic by nie mógł, ale to właśnie ta moc Chrystusa będącego w Kościele ma tę siłę przywrócenia tego Syna z powrotem do życia, ukojenia tego płaczu matki. I Chrystus te dary pozostawia poprzez sakrament pokuty, poprzez Eucharystię, poprzez modlitwę, post, różne nasze praktyki. Zachęca do tego, abyśmy wskrzeszali na nowo. Do Niego się zwracali, tak jak Eliasz się zwrócił do Boga, tak jak Paweł powołuje się na urząd samego Boga, na słowo Boga, na moc, na autorytet Boży, bo sam nie może. Tak Kościół będzie wzywał Chrystusa, ale my zawsze wiemy, że Kościół nas nie opuści. W Kościele będąc, mamy zawsze kogoś, kto się nami interesuje, kto nie chce, byśmy umarli. I dlatego też cieszmy się, że tego Kościoła należymy i że zawsze możemy tam na nowo ożywać, na nowo być kimś ważnym, kimś, kim interesuje się sam Bóg. Warto w tym Kościele być i po prostu też, będąc już w Kościele, będąc jego członkiem aktywnym, interesować się, czy ktoś też w moim otoczeniu, będąc może kiedyś w Kościele, albo jeszcze jest, ale może jest i chory, może obumiera, i ratować go moim słowem, modlitwą, wzywaniem samego Boga, zachęcaniem, by Bóg wszedł w jego życie, tak jak Chrystus wszedł w życie tej wdowy i tego umarłego dziecka i przywrócił je na nowo do życia. To jest nasze też zadanie wynikające z tej Ewangelii, bo po to też jesteśmy wezwani, jak też święty Paweł w innym tekście powie, byśmy brzemiona jedni drugich nosili i smucili się nad tragedią człowieka, ale jednocześnie też znali drogę do tego, aby człowieka do życia przywracać. A ta Ewangelia to pięknie podpowiada. Myślę, że warto podjąć jeszcze jeden temat, który wynika z naszej Ewangelii. Chrystus Pan czyni dzisiaj spektakularny cud. Chce, żeby postrzegano go jako proroka, choć wie, że już na samym początku Ewangelii bywają takie wydarzenia, które też połączone z cudami sprawiają, że tu zwłaszcza demony podają, kim jest naprawdę, że jest Synem Bożym. Lud nie jest jeszcze na to przygotowany. Do zmartwychwstania, do tej wielkiej tajemnicy jest jeszcze bardzo daleko, ale ten fakt dzisiaj i cuda, które Jezus czyni, mają powoli nam uzmysławiać, kim naprawdę był. Przede wszystkim mają sprawić, żebyśmy patrzyli na Chrystusa jako Pana życia. I ten Pan życia dzisiaj do Nain przychodzi ze swoim orszakiem wiernych uczniów, którym tłumaczy wiele rzeczy, którym wyjaśnia, kim jest przez pewne znaki. Właściwie to jest tak pomyślane, że nie trzeba by faktu zmartwychwstania, żeby człowiek wierzący uwierzył, że Chrystus ma moc, ma tę łaskę, siłę, która ma ten wielki dar przywrócenie nam życia, czy po prostu obdarzenia nas życiem wiecznym. Ale ponieważ tak się nie stało i ta wiara w ludziach jest bardzo często skąpa, to najlepiej widać w Ewangelii świętego Marka. Trzeba takich cudów i trzeba potem cudu zmartwychwstania. Ale właśnie z takim cudem przychodzi dzisiaj Jezus. I jakby pragnie, żebyśmy się przyłączyli do Jego orszaku. No mamy tam i drugi orszak w tej Ewangelii, który płacze, zawodzi, który nie widzi już wyjścia z trudnej sytuacji, który właściwie zarzucił wszelką nadzieję, no bo człowiek umarł i w ludzkiej mocy to się jakby nie mieści, nie zawiera, żeby tego człowieka przywrócić na nowo do życia, czyli odzyskać radość. To może tylko Chrystus i Jego orszak. To jest znowu ta wielka tajemnica Kościoła. Pytanie Jezusa w tę niedzielę do nas skierowane, do jakiego orszaku się przyłączam? Czy idę tym orszakiem, orszaku życia, orszaku nadziei, radości, czy też może tkwię w tym orszaku, który doświadcza śmierci, bo każdy człowiek jej doświadcza, ale nad nią jest bezradny. Pochylając się nad nim, nie ma odpowiedzi. W kontekście różnych naszych bieżących wydarzeń, my wiemy, że różnie to jest postrzegane, różnie reagujemy, ale człowiek wierzący, człowiek znający Chrystusa, odkrywający go dzisiaj jako wielkiego proroka, jako wielkiego cudotwórcę, wie, że warto się przyłączyć do orszaku Chrystusa, bo wtedy jest wielka nadzieja. Wtedy człowiek wie, po co żyje, po co się nawraca, po co walczy ze swoimi słabościami, grzechami, po to, żeby żyć naprawdę. W tym orszaku jest zawsze wiele optymizmu, wiele radości. Można powiedzieć, że tutaj warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden termin, który pojawia się w naszej dzisiejszej Ewangelii. Ludzie mówią, że prorok przychodzi do nas, dokładnie mówi, nawiedził ich wielki prorok w tym Nain, kiedy widzą ten wielki cud Jezus. To jest wspaniałe słowo w Ewangeliach, a święty Łukasz je wykorzystuje bardzo pięknie w swojej takiej wspaniałej poezji, w tym kantyku, pieśni, jaką znamy z Ewangelii, pieśni Zachariasza, w której mówił, że Pan właśnie swój lud nawiedził i wyzwolił jak z wysoka wschodzące słońce. Ten Pan po prostu za każdym razem, kiedy tu się zbieramy na antenie radiowej, kiedy przyjdziemy na Eucharystię, no właśnie przychodzi do nas jako nawiedzający nas prorok. Chce nas nawiedzać, czyli przynosić radość. W tym kontekście dzisiejszego tekstu Ewangelii, zaraz po tym wydarzeniu w Nain, jest taki piękny moment w Ewangeliach, kiedy święty Jan Chrzciciel, słysząc o tych wydarzeniach, a nie jest ich naocznym świadkiem, wysyła swoich uczniów, by zapytali, co się dzieje tak właściwie, skąd te znaki, takich swoich wywiadowców wypuszcza na teren Palestyny. I oni docierają do Jezusa i Chrystus Pan im mówi, powiedzcie Janowi, idźcie i donieście mu, toście widzieli i słyszeli, niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą i tak dalej. A nawet zmarli zostają wskrzeszeni. Czyli nawiedza nas ktoś wspaniały. Jan na pewno rozumiał, że to jest sam Bóg, przecież tak go zapowiedział, jako Mesjasza większego po sobie. I my to mamy odkryć, że nas taki wspaniały Bóg nawiedza zawsze, kiedy słuchamy Jego Ewangelii, wielki prorok i Mesjasz. I wypełnia tym samym, bo akurat ten tekst, o który tutaj pytamy, święty Jan rozumie, że spełnia się też wielkie proroctwo Izajasza z rozdziału 35. A on się zawsze spełnia, kiedy my się przyłączamy do orszaku Jezusa, należymy do Kościoła, i tam szukamy uzdrowienia, dźwignięcia z naszych słabości, wyjścia z naszych trudnych spraw. A jak się otworzymy na Chrystusa, na tego wielkiego proroka, bo tak go mamy dzisiaj odkryć, to on na pewno do nas przyjdzie i też nas dźwignie i zainteresuje się nami, bo on jest sam Kościołem. I boli go, jeżeli jakiś członek Kościoła choruje albo obumarł i na pewno nas podźwignie. Ale musi być też tam wiele dobrej woli z naszej strony. Ale skoro już przystępujemy do rozważania słów Bożych na tę niedzielę, to znaczy, że tej woli nawracania, powstawania, przyłączenia się do Bożego orszaku, orszaku radości, orszaku zmartwychwstania jest w nas wiele. I oby to słowo na niedzielę, które rozważamy, tylko te pragnienia umocniło. Thank you. tych naszych rozważaniach, jak zwykle zachęcamy radiosłuchaczy, żeby też może własnym doświadczeniem teraz i tego zasłyszanego słowa, które przecież też dobrze znamy, bo ono co jakiś czas do nas wraca, już nie pierwszy raz słyszymy perykopę o wskrzeszeniu młodzieńca w Nain, czy o powołaniu świętego Pawła, o cudach Eliasza, byśmy może wspólnie przedyskutowali, na ile i w jaki sposób my odkrywamy Chrystusa jako wielkiego proroka w naszym życiu, jak go postrzegamy w ogóle. Może też zastanowili się, jak ja postrzegam właśnie Boży projekt w moim życiu, od kiedy on jest, jak szanuję właśnie tę próbę, ale też prawo Boże do mojej całej osoby, od momentu, kiedy nawet sobie nawet nie wyobrażam czasami, jak blisko Bóg jest i od jakiego momentu zaczyna ingerować w moje życie. Jakie jest w ogóle moje powołanie, tak jak zastanawia się, jak wygląda moje nawrócenie u świętego Pawła. Wiele takich podpowiedzi właśnie dotyczących konkretnie spełniania bardzo ważnych urzędów, także przez nas samych, w kościele, w życiu, podpowiadają te czytania. I proroka urząd tu się pojawia, i apostoła, ale i także obrońcy życia, i tego, który jest uczniem Chrystusa w jego orszaku, tym zmartwychwstania, o którym powiedzieliśmy. Może spróbujmy razem zastanowić się nad tymi prawdami. Może ktoś jest chętny, by się tymi wrażeniami czy przemyśleniami podzielić, jak wygląda to w naszym życiu.
Audycja Szukając Słowa Bożego w Radiu Maryja. Prowadzi ją ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, moderator dzieła biblijnego. Telefony do studia 56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 56 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej. Telefony sieci w rodzinie 720 100 100 oraz 720 100 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Bardzo proszę, audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza, dzwonię z Tomaszowa Mazowieckiego. Maryja, próbowałam niejednokrotnie. Wreszcie mi się udało. Chcę się podzielić właśnie tą dobrą nowiną. Otóż ja swoje powołanie teraz krzyż od 2006 roku, przepraszam, we Włoszech dostałam ciężki udar i proszę księdza, w tym krzyżu odkrywam swoje powołanie, co się działo ze mną wcześniej i teraz. W 2009 roku usłyszałam głos Boży, niech wszyscy słyszą w Radiu Maryja, że Chrystus zmartwychwstał. Wcześniej natomiast, to było tuż przed Paschą 2009, wcześniej usłyszałam, pokazałaś głos Boga żywego i w tej chwili inchronizuję i odkrywam znaki, wolę Bożą rozeznaję. Jest to coś cudownego, pięknego. Po prostu dużo piszę, zapisuję to wszystko, kontempluję, medytuję. To jest bardzo gorliwa praca i cieszę się naprawdę, że dostąpiłam w tym krzyżu, który jest przedłużeniem krzyża Jezusa, że dostąpiłam takiego zaszczytu, że moja wiara jest tak doskonała, że naprawdę jestem z Bogiem.
Kto do nas telefonował i dał to świadectwo?
Maryja z Tomaszowa Mazowieckiego.
Dziękujemy Pani Mario.
Dziękujemy Pani Marii. Tutaj odkrywamy taką piękną prawdę. Może jej tutaj nie wydobyliśmy jeszcze, ale na pewno coś, co wpisuje się w obraz Kościoła, to jest cierpienie oczywiście. Ta matka tutaj, którą zauważamy w Ewangelii, jak i ta, która jest w czytaniu o Eliaszu, cierpią bardzo, bo trudno sobie nawet wyobrazić, jak cierpi matka po stracie ukochanego dziecka. Ale zawsze wracamy w takich chwilach i tutaj Pani Marii świadectwo też ważne. Chrystus dzisiaj akurat tego nie pokazuje w swojej osobie, bo może współczuje, w jakiś sposób też cierpi, że ktoś roni łzy, ale też za chwilę, jak wiemy, wycierpi sam bardzo wiele. I to podkreśla właśnie i to świadectwo naszej radiosłuchaczki, właśnie wpisując się w kontekst Ewangelii, już tego dzieła paschalnego Jezusa Chrystusa, że to największe dzieła Kościoła są właśnie oparte na cierpieniu. Pan Jezus nie jest, jakbyśmy powiedzieli, gołosłowny w swoim przesłaniu. Dzisiaj oczywiście ukazuje się nam jako wielki cudotwórca, ale też największy cud dokonany na krzyżu. Zbawienie człowieka tam się dokona. I to nie w spektakularny sposób taki, gdzie oczekiwało wielu jakiegoś cudu i znaku, jakiejś mocy, siły, energii, nie wiadomo czego, czy może jakiejś batalii, wielkiej wojny, takiej militarnego przewrotu, bo tego oczekiwano czasami w takim politycznym postrzeganiu Mesjasza. A dokonało się poprzez przelanie krwi, cierpienie, zagładę życia niewinnego baranka, jak my to mówimy, kierując się tutaj przesłaniem Pisma Świętego. I każde nasze cierpienie właśnie, tak jak tu nasze radiosłuchaczki, i to jest to piękne odkrycie też wiary w sobie, ma jakąś zasługę, dopełniamy udręk Chrystusa poprzez nasze cierpienie, jak powie święty Paweł, więc każde cierpienie warto za coś ofiarować, za kogoś ofiarować, także i za samego siebie, ale tak jak dzisiaj zachęca Ewangelia, włączając się do tego orszaku Chrystusa, który kroczy i dotyka potem razem z Chrystusem mar, czyli cierpiącego współczłonka Kościoła, warto swoje cierpienia, różne tragedie też ofiarować za innych. One mają wielką, zasługującą moc. Takie przesłanie też jest tutaj na pewno widoczne i bardzo ważne, płynące z tej Ewangelii i z tych naszych tutaj świadectw.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Krakowa mówi. Ja chciałam powiedzieć słowo na temat wskrzeszania, może nie tyle osób indywidualnych, ale no, całej ojczyzny. I po prostu dzisiaj, w tym momencie prawdopodobnie jest udzielane, może już było, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem Polsce i światu, bo to w kościele świętego Stanisława Kostki po mszy świętej o godzinie 18:00, to jest w naszym dzienniku napisane. I no, tak bym prosiła, może byśmy się wszyscy tak na moment skupili, pomodlili, dlatego że to błogosławieństwo oczywiście za wyzwoleniem Watykańskiej Kongregacji oczywiście jest dokonywane. Ono było udzielane w specjalnych momentach. Ojciec Augustyn Kordecki w czasie potopu szwedzkiego udzielał. Ostatni raz podobny akt był 90 lat temu, w 1920 roku. Gdy na stolicę szła nawała bolszewicka, nuncjusz apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. Tyle chciałam powiedzieć. Jest to jakiś, no, jakiś rodzaj wskrzeszenia. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Oczywiście każda modlitwa, może teraz szczególnie też w obliczu tych różnych bieżących wydarzeń, pojutrze też w tę właśnie niedzielę, dziesiątą niedzielę zwykłą, beatyfikacja ojca Jerzego Popiełuszki, wcześniejsze wydarzenia, które przeżywamy, myślę, głęboko tkwią nas ciągle jeszcze, te pod Smoleńskiem, tragedia jakaś też narodowa, ale i też potrzeba właśnie wskrzeszenia, więc każdy moment takiej szukania w Chrystusie, tego momentu ożywczego, tak jak ten dzisiejszej Ewangelii właśnie poprzez modlitwę, bo do tego dziś zachęcamy. Bycie na modlitwie, bycie w kościele, to znaczy no, przyłączenie się do tego orszaku życia. I Chrystus na modlitwie to obiecuje. No, przecież tam dzieli się chlebem życia. Ten chleb właśnie, ten Chrystus eucharystyczny w chlebie, którego wczoraj zanieśliśmy do naszych domów, na nasze ulice, no to chce właśnie przyjść z życiem do nas. To nie jest Bóg śmierci, tylko Bóg, który ożywia, wskrzesza nas na nowo, zachęca do tego wskrzeszenia. Może tutaj też jest patrzone na indywidualne takie nasze wskrzeszenie, odpowiedź. Po prostu trzeba to zauważyć, ten gest samego Boga, który do mnie przychodzi. I może też te głosy są tutaj bardzo ważne, żeby komuś o tym przypomnieć, do kogoś dotrzeć. Do tego nas powołuje. I to jest piękne słowo tutaj, to świadectwo też, bo o tym gdzieś powiedzieliśmy. Poprzez słowo my przychodzimy, słowo krzepiące, słowo skuteczne. Jeżeli ono jest połączone z Chrystusowym Słowem w duchu Ewangelii, to ufamy, że ono przyniesie też zbawienne owoce. Ale na pewno o takim wskrzeszeniu poprzez modlitwę, błogosławieństwo Boże mamy prawo mówić i mamy go prawo oczekiwać, jeżeli z wiarą na to wszystko spoglądamy.
Dlatego też wyciszmy się na moment i zechciejmy duchowo przyjąć to błogosławieństwo, o którym mówiła pani Krystyna. audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, z Krakowa dzwoni Janina. Ja chciałam dać pewne świadectwo zaufania Panu Bogu i Jego Słowu, które powiedział. Jestem matką dwojga dzieci, obydwa porody makabryczne. Wskutek tego, po 37 latach urodzenia syna, kolejna operacja w roku 2000, ginekologiczna. Ponieważ jestem ze służby zdrowia, więc po operacji dano mi na tak zwaną separatkę, czyli dwuosobowy pokój. No, kiedy mnie tam przewieziono, powiedziała mi pielęgniarka, że tu za chwileczkę będzie pani, tu już przede mną jest położona, rak macicy usunięte. Niezłośliwe prawdopodobnie, ale jest pewien problem, mianowicie to była panna z dzieckiem, syn 23 lata, który ma raka szpiczaka w kręgosłupie szyjnym, stan beznadziejny, leży w tym samym szpitalu, wykonany urologii. I że dlatego mi o tym mówią, że prawdopodobnie w czasie mojego pobytu tam ten chłopak umrze. Żebym wiedziała, że taka sytuacja może się wydarzyć. Ja od dziecka jeszcze nie chodziłam do szkoły, jestem z Kresów Wschodnich, tam byśmy piekiełko dobre przeżyli. Tam od dziecka odmawiałam różańc, nie chodząc jeszcze do szkoły, więc ja jestem różańcowa. No i ponieważ ona przyszła, no tam się nawiązała rozmowa, na co ja powiedziałam, że bardzo przepraszam, ale chciałabym prosić o rano, w południe i wieczór tak o pół godziny do godziny czasu, bo ja odmawiam różańc. A mogę z panią odmawiać? Mogę. Może pani. No i przeszliśmy na ty. A ja mówię, masz różaniec? No, mam go gdzieś tam w domu. Ja mówię, to masz tutaj mój. A ty co? Ja będę na palcach. No ja zawsze, odmawiając różaniec, rozważam wydarzenia związane z daną tajemnicą. No i tak jak umiałam, tak mówiłam. No to trwało kilka dni. Ona chodziła do tego chłopca, no coraz gorszy stan. Ona wiedziała, że jest źle, ale nie wiedziała, że już jest aż tak źle. No, do naszego pokoju nie tylko, ale na oddział przychodził wspaniały cysters. Ojciec, zapomniałam z wrażenia w tej chwili jego imię, zdaje się, że Justyn. Szuprutki, drobniutki, jak przychodził z Najświętszym Sakramentem, to zawsze na początku klękał na progu sali, adorował Chrystusa, po czym udzielił komunii. Za naszą ścianą był pokój 6- albo 8-osobowy, tam była jakaś bardzo wystrojona, śliczna pani, która zawsze wychodziła, kiedy ksiądz ojciec przychodził. No więc on miał jakieś sentyment do nas, mój dziale, słuchajcie, ja lubię naprzód zacząć od was, bo sobie tak po Bożemu podchodzicie do sprawy, nie tam się tak trochę czuję niewyraźnie i tak dalej. No i któregoś, no oczywiście on wiedział o tym synku, który miał na imię Gabriel, ona miała na jego Gabi, no wiedziała, że jest źle, no i któregoś dnia, to już był chyba 2 lipiec, raniutko po 5 godzinie przychodzi do nas. O, my się cieszymy, to znowu ojciec do nas. Tak, zaczynam od was. No i tam powitanie. Ona mówi, ojczulku, a czy pójdziesz do mojego synka? Ja już tam właśnie byłem. Tak, no i co, jak tam mój Gabi? I on wtedy mówi następujące słowa, powoli cedząc. Siostro droga, kładzie rękę na jej głowie, głaszczy po policzku i ramieniu. I mówi, raduj się, twój syn oręduje za tobą w niebie. Ojczulku, coś ty powiedział? Powtórz. Powtarzam, droga siostro, i znowu ją głaszczę. Twój syn oręduje za tobą w niebie. Czyżby umarł? Tak. Kiedy? Niedawno, bo byłem, ja idę właśnie od niego, on jest jeszcze cieplutki. Chcesz pójść do niego? Tak, pójdę z ojcem. Ubrałam ją, jak tylko mogłam. Poszli. No wróci, oczywiście była spłakana. Przyszła generalna wizyta z 2 pięter z docentem. No mówię, że ona jeszcze musi pójść na onkologię, tam oni zadecydują, czy ma być naświetlana, czy nie. Marmurowe twarze. Kamień na twarzach wszystkich lekarzy. Ja leżałam bliżej okna, ona przede mną bliżej drzwi, więc ja ich wszystkie widzę jak na dłoni. I wtedy ona, Anna, miała na imię, odzywa się, mówi, proszę państwa, dzisiaj nad ranem umarł mój syn. Nieporuszony twarzy. I teraz mówi następującą sekwencję. Gdyby nie ojciec Justyn, który tu przychodził, cysters, o którym się mówi, że jest wariatem, bo adoruje Chrystusa na kolanach na progu sali, wskazuje ręką na mnie, gdyby nie leżąca tutaj Janina, jej świadectwo wiary i modlitwy, popełniłabym samobójstwo. Mnie wcisnęło w łóżko. Potem, gdy żegnałyśmy się, ona wychodziła, powtórzyła to samo. Potem raz spotkałam ją w przychodni, zaprowadziłam do mojego domu, powtórzyła to po raz trzeci. Bo ja nie pozwalałam sobie na bzdurne rozmowy. Jeżeli były rozmowy, to były na tematy wiary, religii i świadectwa danego Panu Bogu oraz modlitwa. I to Słowo Boże, które ona słyszała ze spowiedzi i rozmów z Ojcem, i to płynące z naszego różańca spowodowało to, że kobieta nie popełniła samobójstwa. Bo tak wielka jest moc Boża, tak wielka jest Jego obecność, która nas wspiera. Ludzie się ze mną nieraz sprzeczają o to różne rzeczy. Ja mówię, ty jak żyjesz, to oddychasz. No tak. A teraz weź rękę, pomachaj przed twarzą. Co ty opowiadasz? Pomachaj ręką. No co czujesz? No wiaterek. A ja mówię, no właśnie. Bóg jest obecny tak samo, jak powietrze, którym oddychamy, i niewidoczny dla nas. Ale poprzez te różne wydarzenia daje znać o sobie, poprzez Eucharystię, który pozostał na wieki. To jest moje świadectwo. Dziękuję bardzo i za wysłuchanie. Jeszcze tylko zgłaszam, że absolutnie nie działa numer rodziny, ten 720-100-100. Albo mówią, że jest zajęte, albo za krótki, albo proszę zadzwonić w innym czasie. Ani razu się nie dodzwoniłam na rodziny. Szczęść Boże, dziękuję bardzo, Cześć przepraszam.
Boże. Dziękujemy.
No, ale się cieszymy, że w ogóle Pani do nas się dodzwoniła i że bardzo pięknie tutaj to świadectwo nam złożyła. I myślę, że ono się tak wpisuje właśnie, tu rozmawialiśmy z Ojcem, w to, co też jakby tutaj z naszego Słowa Bożego, z rozważania już wyniknęło. No właśnie, ile mocy jest w nas, jeśli my mówimy rzeczy dobre i mocne i mądre i szanujemy słowo nasze i mówimy, czy wypowiadamy je wtedy, kiedy mamy ufność w Bogu i że ono przyniesie jakieś korzyści, a nie mówimy na wiatr, nie mówimy rzeczy, które są niepotrzebne. I to, co chciałem podkreślić, bo to jest ważne dla nas i w Kościele, kiedy mamy być właśnie takimi prorokami. Prorok musi być człowiekiem odwagi, człowiekiem, który jest mężny. To też są dary, które zapowiada Izajasz. Potem wiemy, że w dzień Pięćdziesiątnicy obdarzył nimi Kościół, sam Pan Bóg. I to wynika z tego świadectwa tutaj naszej słuchaczki. Nie bała się od początku powiedzieć, że jest człowiekiem wierzącym, że zależy jej na modlitwie. Przecież nie wiedziała, kto przyjdzie na tą salę, kto będzie z nią leżał. Różnych ludzi spotykamy. Wiemy, jak trudno nam się do takiej, nawet wobec jednego człowieka, przyznać nieraz, czy modlitwy, czy wiary w Boga, wyciągnąć właśnie różaniec, czy Pismo Święte w publicznym miejscu, uczynić znak krzyża. Tutaj ta odwaga była i trzeba ją podziwiać. I ona przyniosła owoce, bo to są konkretne dary Ducha Świętego, właśnie często niewidzialnego Ducha, który nas w niewidzialny sposób wyposaża, a jednak potem te dary się stają widzialnymi, jeżeli my jesteśmy wierni tym darom i przynoszą konkretne też owoce. Bo zobaczmy, jak trudno też i w kontekście tego świadectwa danego przed chwilą, ale tych właśnie też różnych wydarzeń, które nas tutaj otaczają, nawet i tej powodzi, popatrzmy, zobacz teraz ta bieżąca sprawa i tych różnych wydarzeń, które niedawno były, jak trudno nam jest na przykład w ogóle mówić o śmierci, jak trudno nam się z nią obchodzić, jak trudno ją rozumieć. Ktoś nieraz żartobliwie powiedział, że gdyby właśnie nie nasza wiara i gdyby nie to wszystko, co przynosi Chrystus ze sobą właśnie w tej pięknej scenie wskrzeszenia młodzieńca z Nain, to tak naprawdę zostałaby może jakieś westchnienie, prawda? Minuta ciszy, a niektórzy mówią jakaś salwa tam z karabinu i to byłoby wszystko, co po człowieku pozostaje. A właśnie dlatego, że jesteśmy w tym orszaku Chrystusa, który niesie ze sobą zmartwychwstanie, wielki dar, jaki największy, który przez cierpienie też, i dlatego jeszcze raz podkreślam, nie jest Bóg w tym jakby gołosłowny, ale w pełni wiarygodny, to wiemy, jak się w takich sytuacjach zachować. To wiemy, dla kogo żyjemy i dla kogo też umieramy i w kim umieramy. I to nam daje ogromną nadzieję i nam nadzieję daje, ale daje też, jeżeli dajemy o tym świadectwo, nadzieję innym. I to jest spełnienie, nasze spełnienie charyzmatu prorockiego, chociażby o którym dzisiaj tutaj też mówimy. I dziękujemy za te świadectwa, właśnie za bycie dobrym takim prorokiem, choćby dla jednej osoby. Bo ten charyzmat potem się rozszerza i inni stają się też świadkami tego, jak słyszymy, i lekarze, i potem tam inni pacjenci. No właśnie. Taka chyba postawa jest tutaj potrzebna i warto jej trochę jakby nabyć, czy do niej wrócić, czytając, rozważając dzisiejsze Słowa Boże i Słowo Boże, które usłyszymy w najbliższą niedzielę.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z trasy już na beatyfikację do Warszawy. Krzysztof chce troszeczkę dołączyć do tej katechezy, która jest omawiana już na najbliższą niedzielę czy naszych czytań. Z tych dotychczasowych świadectw, któreśmy słyszeli i z tego, co ksiądz profesor mówił, tak jakoś wyraźnie wynika, jaki jest ścisły związek pomiędzy pojęciem ofiary i pojęciem wskrzeszenia. Zresztą teraz, kiedy myśmy wczoraj rozpoczęli tą oktawę, kiedy Pana Jezusa Kościół nam ukazuje właśnie pod postacią tej właśnie hostii, która jest procesjonalnie przenoszona. Przecież hostia to nic innego nie oznacza, tylko to oznacza właśnie witki ma, ofiara dokładnie. I teraz po co to wszystko? No właśnie po to, że właśnie ten miłosierny ojciec, on dając swojego syna, który stanie się ofiarą na naszego zbawienia, on daje to po to, żeby proces wskrzeszania był procesem ciągłym i stałym. Bo my ciągle ulegamy tej śmierci, która jest śmiercią spowodowaną z tytułu naszego grzechu, któremu jesteśmy poddani, i ciągle jest ten proces konieczny, żebyśmy się podnosili, żebyśmy życie ponownie odzyskiwali. I teraz właśnie są te przykłady wskrzeszonych ludzi w sensie, znaczy fizycznym, przez Pana Jezusa. I dlatego może warto byłoby na to wydarzenie narodowe, które nas czeka w niedzielę, spojrzeć też właśnie w tej perspektywie, że ten właśnie kapłan, którego nam Kościół chce właśnie pokazać, jakby wzór do naśladowania, do tego stopnia, że nawet jego osoba zamyka rok kapłański, który Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił. Właśnie to jest ten właśnie kapłan, który z powołania otrzymał władzę nad składaniem ofiary, tak jak to czyni każdy kapłan, który przystępuje do ołtarza, i ta ofiara na wszystkich ołtarzach świata jest przez całe 24 godziny odprawiana. I tu na niego pada to powołanie, że on od tej ofiary bezkrwawej zostaje powołany do tej ofiary złożenia ze swojego własnego życia, tej krwawej. On przelał właśnie krew. I teraz dobrze byłoby, żeby w tym momencie uświadomić sobie, że to nie jest tylko jakiś spektakularny moment, tylko to ma bardzo głęboki, kościelny, narodowy wymiar, żeby właśnie ta ojczyzna nasza się odradzała, żeby się wskrzeszała, żeby powstawała. Ja nie chciałbym być banalnym, ale już kilka razy się zdenerwowałem, jak mnie zapytano, na kogo ty będziesz głosował. Na co ja odpowiedziałem: proszę bardzo, proszę rozmawiać z sąsiadami, na kogo by dzisiaj głosował ksiądz Jerzy Popiełuszko. I takiego pytania sobie już wtedy na pewno nie będziemy zadawali, dlatego że tutaj mamy już światło, które przeszło przez ten próg złożenia ofiary, który ostatecznym właściwie wynikiem i celem jest to, żeby nasz naród, mimo tego ciężkiego doświadczenia, no nie umarł. I nie ma z tym żadnej przesady. Walczono z tym powiedzeniem, że Polska jest Chrystusem narodów.
I Panie tak Krzysztofie, dziękujemy, tak pozdrawiamy. I do spotkania na placu Piłsudskiego.
Tak, no, ale bardzo dziękujemy za to piękne świadectwo, bardzo bogate, bo tutaj pan Krzysztof wydobył taki bardzo ciekawy aspekt, kolejny jakby urząd, tak, i to jest oczywiście, wpisuje się razem, to jest połączone w Kościele, bo to nasze kapłaństwo codzienne. Kapłaństwa nie możemy rozumieć bez ofiary, to było bardzo pięknie podkreślone. I każdy kapłan oczywiście składa ofiarę, ale ma być też taką ofiarą, jego życie ma być ofiarą. To powiedział Chrystus, kiedy właściwie urząd kapłański ustanawiał bezkrwawą ofiarę, którą mamy powtarzać, ale w nią się wpisywać, ale też w innym miejscu też powiedział o urzędzie kapłańskim, że każdy kapłan jest pasterzem, który życie swoje oddaje za owce. Na co dzień sprawując dobrze swoją posługę i jeśli przyjdzie taka konieczność, oddając po prostu tak dosłownie życie za owczarnię, tak to zrobił ksiądz Jerzy. Ale każdy też z tego kapłaństwa korzysta, więc każdy jest jakby do tego dobrego urzędu, dobrego pasterza powołany i dawania takiej cząstki ofiary ze swojego życia Bez tego nie ma Kościoła. Tertulian powiedział, że no, największy jakby posiew, zasiew Kościoła, najbardziej żyzny, owocny, potem to jest właśnie śmierć męczenników, krew męczenników. I my z tego depozytu czerpiemy. No, bez takiej wielkiej postaci jak ksiądz Jerzy nie byłoby pewnie tak mocnego Kościoła, tak mocnej naszej wiary. Ja tylko w kontekście tej wypowiedzi właśnie jestem bardzo cieszę się, że to padło tutaj, ponieważ dzisiaj głosy są zupełnie inne. Ja niedawno byłem na zjeździe kursowym moich kolegów, spotkałem, z którym byłem w seminarium, różne doświadczenia nasze duszpasterskie, takie i szkolne, kapłańskie. I któryś z kolegów właśnie powiedział, że dzisiejsza młodzież szczególnie go niepokoi, bo kiedy właśnie omawiał temat męczeństwa księdza Jerzego w kontekście beatyfikacji tej niebawem, która nastąpi w niedzielę, to któryś tam z młodych ludzi mówi do niego, to po co się ten ksiądz Jerzy tak nadstawiał tej władzy, po co walczył, po co stawiał opór, że mógł współpracować. Tutaj ten duch ofiary zupełnie wygasa. Ofiara też łączy się z prawdą. Po prostu jak ja wiem, że żyję prawdą i znam tę prawdę, a nią jest Bóg, to nie ma takiej ceny, żebym ja oddał prawdę za jakiś ochłap, za jakąś błyskotkę, drobnostkę. I do takiego po prostu przeżywania swojego życia trzeba ludzi wychowywać. A zadanie jest ogromne, bo to pewnie nie jeden człowiek tylko tak myśli, ale jest wielu. To jest właśnie to pytanie, które padło. Na kogo będę głosował, czy za kim stanę? A jak nie wiem, to zapytam się, za kim stanąłby właśnie ksiądz Jerzy, czyli ten, który umiał złożyć ofiarę. Bo ona też się wpisuje właśnie w urząd choćby i proroka, którego dzisiaj też tu rozważamy, wynikający z Ewangelii czy z czytań. Prorok to jest obrońca prawdy i za to też trzeba składać ofiarę. Tak to robili prorocy, prześladowani, zabijani. Ona zawsze będzie się wpisywać, ta ofiara, tylko ona ma swoją wartość, bo dzisiaj Jezus też pokazuje, że takich ludzi, którzy umieją ofiarę składać, na pewno nie zostawi samych i takich ludzi właśnie wskrzesza duchowo, a przez naszą ofiarę potrafi wiele dobrego wskrzesić w Kościele, innych ludzi zachęcić do dobrego świadectwa. Po prostu jest to taki wielki dar, który może wskrzeszać po prostu wielkie dzieła w Kościele. I po prostu my musimy się tego ducha ofiary, który na pewno tutaj w innych jeszcze fragmentach czy w kolejnych spotkaniach na pewno powróci. Musimy się go uczyć, musimy nim żyć, pokazywać, że żyjemy tym darem i dzisiaj szczególne apostolstwo wobec tego daru musimy pełnić, bo wielu młodych ludzi tego nie rozumie po prostu. A bez ofiary nie da się dobrze przeżyć swojego życia. I do tego nas Bóg szczególnie też wzywa. I może i ten dar jakby, i ten temat głęboko rozważmy, pochylając się nad Słowem Bożym w najbliższą niedzielę.
Bardzo gorąco dziękujemy za prowadzenie nas ścieżkami Słowa Bożego w audycji cotygodniowej w każdy piątek o 18:15. Rozważamy czytania najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 10. niedziela zwykła i dzisiaj w audycji Szukając Słowa Bożego gościliśmy księdza doktora Tomasza Tułodzieckiego, wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, moderatora dzieła biblijnego. Bóg zapłać.
Również dziękuję bardzo i życzę szczególnie owocnego przeżycia tego momentu beatyfikacji księdza Jerzego w tę niedzielę nadchodzącą w kontekście też tych słów Ewangelii, które słyszymy i które rozważamy.